wybrał pan konwencję kina gatunku, by opowiedzieć ciekawą historię dla młodego widza. Tak naprawdę to jest film, który pewnie byśmy zaszeregowali do kina grozy, może horroru, ale jednocześnie też ten film świetnie bawi, widzowie się uśmiechają, nawet gdy przez chwilę się obawiają, to też jakby rozumieją, że pewne konwencje ten film niesie. O ten wybór chcę najpierw zapytać.
W momencie, kiedy się pojawiła propozycja zrobienia tego filmu ze strony producenta Domino Film, już po przeczytaniu jakby pierwszej wersji scenariusza i potem przy kolejnej pracy nad kolejnymi wersjami scenariusza, jakby już wiedzieliśmy, że no, żeby to dotarło w ogóle do młodego widza, to jednak to musi być kino gatunków, a ponieważ młody widz jest też teraz bardzo wymagający, z drugiej strony też jest bardzo niecierpliwy, szybko się nudzi, to podjęliśmy taką grę z gatunkiem. Zaczynamy to trochę jak taki film familijny, potem wchodzimy rzeczywiście, może trochę z komedii, ale potem wchodzimy bardzo szybko właśnie w taką grozę. No i potem gdzieś przeplatamy te elementy, że są rzeczywiście momenty komediowe, są familijne, są elementy kina grozy. No i to było też takie wyzwanie reżyserskie, żeby to po prostu dobrze gdzieś tam wszystko skroić, umiejętnie tego widza zaskakiwać, no i trzymać w napięciu. No i to było dosyć trudne, ale też się cieszyłem na to wyzwanie, no bo wcześniej robiłem jednak filmy takie bardziej stonowane, bardziej może w kierunku takiego kina obyczajowego, psychologicznego, tragikomedii. No a tutaj było wiadomo, że to trzeba będzie wszystko zrobić zupełnie inaczej, no i to też było w tym bardzo ciekawe.
Ale też proponuje pan widzowi taką podróż w czasie. Z jednej strony jesteśmy tu i teraz, ale również jesteśmy w przeszłości dziadka, głównego bohatera, i jesteśmy też w wyobraźni młodego bohatera Janka, który czasami śni, a czasami coś mu się wydaje, coś sobie wyobraża. No więc pogodzenie tych sfer czasowych i pokazanie ich widzowi też jest, myślę, bardzo trudnym doświadczeniem.
No chyba w tym najbardziej nam pomogła konwencja takiej baśni. Wiedzieliśmy, że chcemy też oprócz tego, że użyć tych gatunków, to jednak przede wszystkim opowiedzieć baśń. No a baśń ma w sobie właśnie i te mroczne elementy, i te ciepłe elementy, i dosyć sprawnie gdzieś tam się porusza między różnymi takimi planami czasowymi, przestrzennymi. Też jak się sięga do chociażby baśni braci Grimm, no to one naprawdę mają w sobie dużo mroku, przy czym dzieci jakby cały czas się nimi gdzieś tam fascynują i wciąż je odczytują na nowo. Też to była taka jedna z naszych głównych idei, żeby to też była baśń, a te elementy, o których pan mówi, właśnie te zmiany w czasie, no to już wynikły chyba z tej konwencji baśniowej.
Film oczywiście jest zanurzony w mitologii śląskiej. I w ogóle Śląsk jest chyba ważnym bohaterem, by nie powiedzieć atutem tego filmu. Już pomijam postaci mitologiczne, Skarbek, Utopce, masa tych właśnie duchów dobrych i złych. Do końca, nawiasem mówiąc, nie wiadomo, kto jest dobry, a kto jest zły. Ta gra jest też bardzo ciekawa, interesująca. Gwara, która się pojawia w filmie, 2/3 filmu w tym języku się odbywa. To też jest dla odbiorcy spoza Śląska pewnego rodzaju trudność, ale kapitalnie, wydaje mi się, reagują widzowie na gwarę śląską. Oglądaliśmy film w Rzeszowie i nie było żadnego problemu ze zrozumieniem niektórych słów czy kwestii.
Tak, no kiedy zgłosiły się producentki do nas z tym filmem, to ja też czułem, że im bardzo zależało na stworzeniu filmu śląskiego, który dotrze do śląskiej widowni, natomiast ja też czułem swoje zadanie w tym, żeby przede wszystkim opowiedzieć też dla widza uniwersalnego, żeby każdy, niezależnie od regionu Polski czy świata, ten film jednak zrozumiał. Później w pracach nad scenariuszem stosowaliśmy gwarę oczywiście, ale też zawsze dbaliśmy o taki kontekst, żeby ta gwara była zrozumiała. W tym bardzo pomogli aktorzy, Olgierd Łukaszewicz, Dorota Pomykała. Oni pochodzą ze Śląska, są ze Śląskiem związani i też nawet jeszcze w trakcie prób, na planie, jeszcze tak zmieniali sposób mówienia i tak zmieniali dialogi, żeby właśnie umiejętnie bardzo tą gwarę wprowadzać do akcji.
No też nie bez znaczenia jest chyba autorstwo Wojciecha Kuczoka, pisarza związanego ze Śląskiem, który jest autorem pierwszej wersji scenariusza.
Tak, oczywiście. No Wojciech Kuczok tutaj wykonał wspaniałą pracę i no on jakby no stoi za tą śląskością przede wszystkim, więc on jakby jest pewnego rodzaju też ikoną pisarza śląskiego, który odniósł taki sukces międzynarodowy, więc staraliśmy się, żeby film też poszedł tą drogą, żeby właśnie wynikał ze Śląska, ale mógł dotrzeć do każdego widza.
Porozmawiajmy o idei, o przesłaniu tego filmu, bo ona też jest bardzo ciekawa. Dla mnie to jest opowieść o tożsamości, o szukaniu tożsamości siebie. czasami się można zgubić i oddać, powiedziałbym, w ręce takiego utopca, który trochę zawładnie człowiekiem. Z drugiej strony pojawia się takie piękne słowo, że tylko czyste serce może cię obronić i uchronić. Te czyhające na człowieka zagrożenia i niebezpieczeństwa, zwłaszcza może na młodego bohatera, jednocześnie taka wiara, że można to zło przezwyciężyć. Wydaje mi się, że to klasyczne, ale warto w takim formacie filmowym czy języka filmowego o tym ludziom przypominać, zwłaszcza młodym ludziom.
Po pierwsze, to jest film dla dzieci troszkę starszych. Nie jest to dla 5-6-latków, tylko jednak tam dla 9-10-11-12-latków. W pewnym sensie jest to film o odkrywaniu swojej takiej złej, mrocznej strony. Z perspektywy dorosłej osoby łatwo nam jest powiedzieć, że każdy taką stronę mroczną ma. Natomiast kiedy się z dzieckiem i kiedy właśnie wchodzi się w etap dojrzewania i dostrzega też w sobie elementy, których się wcześniej nie widziało, że oprócz tego, że jesteśmy zdolni do dobra, to jesteśmy też zdolni do czynienia zła, no to jest to trudne doświadczenie. W tym filmie gdzieś nie uciekamy od tego tematu. Nasza jedna z głównych bohaterek, Zosia, zamienia się w demona podciepa, który wygląda zupełnie tak jak ona. Zachowuje się zupełnie inaczej niż ta wzorowa uczennica, którą wszyscy lubili i chwalili. I myślę, że gdzieś to jest taki element, który, powiedzmy, że młodszą młodzież w wieku 11, 12, 13 latków przyciąga, że staramy się powiedzieć też o historii, którą gdzieś tam oni chyba czują, może nie do końca jeszcze ją są w stanie tak wypowiedzieć, ale chyba też czują. W zasadzie każdy z naszych bohaterów ma tutaj swoje złe strony, każdy odkrywa te złe strony, natomiast nie chcemy oczywiście na tym poprzestać, to nie jest mroczny dramat, który mówimy, że zło wygrywa w człowieku, tylko jest to mimo wszystko film familijny, w którym chcemy powiedzieć, że oczywiście trzeba te złe strony w sobie poznać, ale też trzeba w jakimś sensie oswoić, że z tym naszym takim demonem, który jest w naszym środku, trzeba się w jakimś sensie zaprzyjaźnić, obłaskawić go. No bo to jest też część nas.
No jest też magiczne sreberko, czyli taka myśl, że spełnianie życzeń czasami może być bardzo kłopotliwe dla człowieka, nawet ryzykowne i doprowadzić może do nieszczęść.
Tak, no to jest taki element oczywiście bajkowy, baśniowy. W wielu oczywiście historiach, bajkach się pojawia moment, kiedy możemy sobie coś spełnić, ale często to są właśnie takie zachcianki, które jeśli są potraktowane bardzo egoistycznie, no to prowadzą jednak do kłopotów. Więc to gdzieś tam wykorzystujemy, czasem komediowo, czasem dramatycznie. Natomiast no, idea tego magicznego sreberka jest taka, że dostrzeże je tylko ten, kto ma czyste serce. No i w zasadzie jeden tylko z naszych bohaterów się ostaje, który to czyste serce posiada i który może to magiczne sreberko we właściwy sposób wykorzystać.
Klasycy kina mówią, że praca z dziećmi i zwierzętami jest najtrudniejszą pracą na świecie. Zwierząt w pana filmie nie ma, poza kozą, ale dzieci grające główne role, aż trójka.
Tak, to rzeczywiście to było jedno z takich wyzwań, którego się bardzo bałem. W moich gdzieś wcześniejszych krótkich filmach pracowałem z dziećmi i młodzieżą, ale no nigdy to po pierwsze nie były filmy skierowane dla młodego widza. Po drugie jednak te dzieci, które z którymi wcześniej pracowałem, czy młodzież jednak byli nieco starsi. Więc wiedziałem, że do tego się muszę po prostu bardzo dobrze przygotować. Dowiedziałem się o Annie Skorupie, coacherce aktorskiej, która przygotowywała dzieciaki do takiego filmu Tarapaty 2 w reżyserii Marty Karwowskiej.
Nawiasem mówiąc, film kręcony częściowo w Rzeszowie.
Do niej się zgłosiłem. Ania rzeczywiście wykonała świetną pracę taką przygotowawczą z dzieciakami. Mieliśmy takie kilkudniowe warsztaty, w których pootwierała ich na wiele takich aktorskich wyzwań. No i też przeszkoliła Dominikę Łapkę, która zajęła się pracą z dziećmi później na planie. Więc mieliśmy dzieci otoczone dosyć dobrą opieką, no bo z jednej strony mieliśmy opiekunkę Agnieszkę Zając, która dbała o to, żeby po prostu nic im nie brakowało, żeby dobrze się czuli. Z drugiej strony Dominikę, która czuwała nad taką ich aktorską formą, żeby nie wychodzili z roli, żeby czuli bardzo te postacie. No a ja już zajmowałem się bardziej inscenizacją, bardziej właśnie kreśleniem relacji pomiędzy nimi, więc taki nasz zespół to przygotował.
Ja myślę, że oni bardzo dobrze sobie poradzili. Ta trójka młodych aktorów naprawdę wiarygodnie wypada na ekranie, co nie zdarza się tak często w polskim kinie.
Bardzo mi miło to słyszeć, no bo rzeczywiście jest to jakiś kłopot, żeby dzieciaki wyszły dobrze. No myślę, że też sekret to jest też to, co siedzi w nich, że trafiliśmy po prostu na bardzo pracowite, utalentowane osoby, które w żaden sposób nie gwiazdożyły, tylko miały też pewien rodzaj misji, pewien rodzaj takiego etosu pracy w tym, żeby się dobrze do tego przygotować, żeby być uważnym, żeby słuchać jeden drugiego. żeby być też otwartym na partnera. Taka praca po prostu nam towarzyszyła. No, to dla nich też była po prostu ciężka praca.
Rozmawiamy w 2025 roku. Film rozpoczyna swoje spotkania z widzami, ale został zrealizowany 5 lat temu. Czy to jest znak, że kino w Polsce tworzone dla młodego widza ma tak trudną ścieżkę dotarcia do widzów?
Ciężko im powiedzieć, jak to wygląda w przypadku innych filmów, ale te głosy, które mnie dochodzą, no to jednak jest tak, że no to nie jest wcale łatwy kawałek chleba i wszyscy gdzieś na to kino dla dzieci czekamy, wszyscy je hołubimy, jeśli się już pojawia, ale na etapie realizacji, gromadzenia budżetu, przygotowania i tak dalej, wcale nie jest tak łatwo te środki pozyskać. U nas problem był jakby dodatkowo trudny, ponieważ oprócz tej historii dziecięcej potrzebowaliśmy dużo efektów specjalnych, duża rola była tam muzyki, udźwiękowienia. Tymi elementami gdzieś tam kreowaliśmy tą naszą baśniową formę.
Ja tylko powiem, że w filmie przez cały czas niemal brzmi muzyka. Ona towarzyszy niemal każdej scenie.
Tak, no i Fred Emory Smith, amerykański kompozytor, który tutaj z nami pracował, wspaniałą pracę wykonał. Ja też od początku wiedziałem, że muzyka tutaj będzie bardzo ważna. Freda poznała wcześniej Gosia Domin, producentka filmu, przy okazji wcześniejszego ich filmu Klubu czy Kijów. No i nas skontaktowała. Fred no ma jednak ten sposób amerykański myślenia o muzyce, to znaczy, że...
I to słychać.
To znaczy, że to musi być właśnie muzyka, o pierwsze, którą słychać, po drugie, która prowadzi też narrację, pomaga narracji, w ten sposób wspomaga też odbiór i skupia uwagę widza, buduje emocje. Wiedziałem, że właśnie takiego typu muzyki do tego filmu potrzebujemy.
I to wszystko... To są piętrzące się trudności, które powodują, że tak długo trwa zamknięcie produkcji filmu dla dzieci?
No w naszym wypadku zabrakło dosyć dużej sumy właśnie na efekty specjalne i na muzykę, na udźwiękowienie. Też w jakimś sensie przeszkodą była pandemia. Okazało się po prostu, że widzowie nagle przestają chodzić na polskie filmy, więc w ogóle przestają chodzić do kina. Ci, którzy mieli dać pieniądze, pytali, po co mamy dać na ten film pieniądze, skoro ludzie na niego nie przyjdą. Na szczęście później gdzieś ta sytuacja się wyprostowała, pieniądze się udało znaleźć. No i w zasadzie po 3 latach dopiero ruszyliśmy z tą pracą taką postprodukcyjną. Cały ubiegły rok to była ta praca. Cieszę się, że film wejdzie na ekrany 24 października w kinach w całej Polsce.
Dlaczego tak mało filmów dla dzieci i młodzieży powstaje w Polsce? Gdyby popatrzeć na kinematografię takie jak szwedzka, indyjska na przykład, to przecież my jesteśmy w jakiejś dramatycznej sytuacji. 2-3 filmy rocznie, jeżeli jest dobry rok.
W tym roku akurat mamy dobry rok, no bo jest 8 filmów, jeśli policzyć wszystkie premiery dla młodego widza. Natomiast trzeba też powiedzieć, że no to jest rzecz, której się wciąż uczymy. Ja ze swojej perspektywy też mogę powiedzieć, że się tej rzeczy uczyłem. Też kiedy dostałem taką propozycję od producentek, to też tak nie do końca wiedziałem, jak się do tego mam wziąć, no bo w zasadzie w naszej świadomości, w mojej świadomości jako reżysera, takie kino dla młodego widza nie istniało. Dopiero podczas przygotowań i potem podczas realizacji dopiero się otworzyłem na to i zobaczyłem, jak to jest wartościowe i potrzebne kino.
Chociaż tradycja tego kina w Polsce jest znakomita. Jeżeli przypomnę lata 70. tylko, kapitalne seriale, filmy, Ucieczka, Wycieczka, Stawiam na Tolka Banana, Do przerwy 01, Wakacje z duchami, pewnie mógłbym wymieniać długo.
Tak, ta tradycja była, później gdzieś, no jeszcze w latach 90. było sporo filmów i seriali dla dzieci. Potem gdzieś była dziura, teraz od paru dobrych lat, może od 7-8 wracamy do tego. No i to dobrze, no bo te filmy rzeczywiście teraz po prostu zbierają bardzo wielką publiczność. Jeśli wspomnieć Za dużego na bajki, 1 czy 2, które mają widownię tam rzędu 700 tysięcy widzów, no to jest ogromna widownia i to jest też dostrzegane teraz przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Też coraz więcej jest dotacji na takie filmy, dystrybutorzy są otwarci też na takie kino. Bo mówiąc krótko, tak z biznesowego punktu widzenia, to jest kino, które się gdzieś też zwraca.
Dla pana jest to na tyle interesująca ścieżka, że warto nią podążać?
To nie jest tak, że chciałbym tylko iść tą ścieżką kina dla dzieci, bo oprócz tego właśnie chciałbym robić filmy dla dorosłych. Z 3 projektów, które teraz mam, 1 dotyczy widowni dziecięcej, a 2 są skierowane dla dorosłych. Zobaczymy, który się uda zrobić szybciej. Ale przeszedłem jakąś taką drogę w swojej głowie, w której zobaczyłem, że to jest po prostu też piękne kino. Na pewno mi w tym też pomagają reakcje widowni. Do tej pory mieliśmy 6 czy 7 spotkań z publicznością. Wszystkie zawsze były przy przynajmniej 3/4 sali, jak nie pełnej sali, te dyskusje gdzieś tam widzowie wciąż chcieli zadawać pytania. Więc widzę, że to kino działa, a kino się robi po to, żeby właśnie działało, żeby docierało do widza. Jest to gdzieś kolejna droga tego dotarcia.